będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. W studio witam naszego gościa, którym jest dzisiaj pan minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
COP24, a energetyka w Polsce to temat naszego dzisiejszego spotkania. Ta konferencja już odbywa się od dobrych kilku dni. Jesteśmy po tygodniu tej konferencji, ale jeszcze ten tydzień przed nami. Natomiast nas elektryzują też sprawy związane z cenami, mianowicie cenami za energię. Mówi się, że od stycznia czeka nas poważna podwyżka cen energii. Panie ministrze, jak to będzie?
Tak, po pierwsze COP, do tego się trzeba chociaż chwilę odnieść. To jest coroczna konferencja wszystkich państw świata. Odbywa się po raz 24, czyli od 24 lat, gdzie państwa radzą, co wspólnie mogą zrobić, jakie przyjąć wspólne ustalenia, jak się wzajemnie mobilizować też, żeby zanieczyszczenie powietrza na świecie się zmniejszało. Naukowcy twierdzą, że swoimi działaniami ludzie powodują, szczególnie tymi gospodarczymi, że wzrasta temperatura na Ziemi, czyli temperatura powietrza na całej kuli ziemskiej, co powoduje przyspieszone topnienie oceanów. Niektórzy twierdzą, że to są inne przyczyny, inni, większość naukowców twierdzi jednak, że to jest zwiększona emisja, która powoduje ludzka działalność. Z drugiej strony, jak się pierwsze fabryki w Europie pojawiły, to też widać było straszliwy dym, kopcenie, wprowadzaliśmy filtry różnego typu oczyszczające. Wiemy, że pył węglowy działa na płuca negatywnie, że trzeba tego unikać. Także to, że trzeba zmniejszać emisję, to nie podlega dyskusji. Natomiast problem jest relacji między poszczególnymi państwami i to, kto ile powinien i jaki procent, gdzie to, kogo to powinno dotyczyć. I my znajdujemy się tutaj w sytuacji troszeczkę innej niż wszyscy. 45 rok, wyswobodzenie Europy z jarzma Niemiec hitlerowskich, plan Marshalla, Amerykanie pomagają odbudować się. Druga część Europy, w tym Polska, pozostaje w zasięgu władzy Rosji sowieckiej, która faktycznie eksploatuje nas jako teren sobie podległy. Przecież powszechne było powiedzenie, że w Polsce są w sklepach do jedzenia tylko łby i ogony, jak to mówiono, a całość inne z uboju świń jedzie do Związku Radzieckiego. A więc te wszystkie rzeczy spowodowały, że my znaleźliśmy się w dużym opóźnieniu w stosunku gospodarczym innych państw. I odzyskując niepodległość w 90 roku, my podjęliśmy nadzwyczajny wysiłek, żeby zacząć świat doganiać. Polska w tym nadzwyczajnym wysiłku jest dzisiaj oceniana w ten sposób, że zaczyna docierać do nas, docierają do nas opinie, że Polacy są najbardziej pracowitymi ludźmi na świecie, że w Polsce nie ma problemu godzin nadliczbowych. W innych państwach europejskich ludzie nie chcą pracować w godzinach nadliczbowych. U nas ludzie chcą pracować, chcą zarabiać, chcą swoją zamożność podnosić, bo wystartowaliśmy z zera zamożności. Komunizm zlikwidował wszystko, co ludzie posiadali. Dorobek wielu lat pracy, on zniknął. Na Zachodzie za ludźmi stoją dorobek pokolenia. Często rodziców, dziadków, gromadzony majątek, który jest podwaliną do rozwoju poszczególnych rodzin. I od nas zaczyna się nagle teraz od 90 roku, łatwo policzyć, 28 lat. I teraz od nas się już w tym czasie oczekuje, żebyśmy sobie radzili w Europie podobnie jak nasi sąsiedzi. Granice są otwarte. I dochodzi do tego jeszcze taka bardzo dziwna rzecz. Tam jest zaniedbana nauka historii. Wielu działaczy Komisji Europejskiej w ogóle nawet nie wie, że myśmy byli całe 45 lat pod okupacją rosyjską. Nie mają takiej świadomości. I tutaj jest potrzebna duża edukacja, duże przybliżanie, pokazanie, w jaki sposób my funkcjonujemy. Ten COP jest też dla nas okazją, bo organizowany jest właśnie w Zagłębiu Górniczym, w Katowicach, na Śląsku. i chcę im pokazać, jak przebiega w Polsce transformacja Polski i przemysłowa, ale i ekologiczna. I pokazujemy, że można żyć z węglem też, że niekoniecznie trzeba węgiel likwidować, że możemy doprowadzać do tego, żeby ta emisja była zmniejszana w ramach energetyki węglowej. I nasze najnowsze elektrownie, które budujemy, to są elektrownie, które nie zagrażają życiu ludzi, zdrowiu ludzi. One zagrażają klimatowi, ale na przykład nowa budowana, w tej chwili krytykowana, ale bardzo potrzebna elektrownia w Ostrołęce, która ma być ostatnią elektrownią węglową w Polsce. No jest duży krzyk, że myśmy już jej nie powinni budować, że to powinna być gazowa lub jeszcze jakakolwiek inna. No a tymczasem kilkaset metrów od tej elektrowni znajduje się osiedle mieszkaniowe. I główny inspektor ochrony środowiska wyraża zgodę, żeby tę elektrownię tam budować. To co to znaczy? To znaczy, że ona już nie zagraża zdrowiu, życiu ludzi. Kominy z elektrowni, ze spalania węgla są tak wyprowadzone, że rzeczywiście nie ma już pyłów, pyły są całkowicie oczyszczone, nie ma zagrożenia zapylenia żadnego i tutaj czyste powietrze całkowicie, a dwutlenek węgla i te gazy, które się bardzo trudne pokazują, to idą w górne warstwy atmosfery, a więc nie osiągają ziemi, no, ale z drugiej strony zagrażają ociepleniu klimatycznemu, a więc zagrażają klimatowi, to też trzeba brać pod uwagę. Niemniej jednak jej już zanieczyszczenia, ilość dwutlenku węgla jest dużo mniejsza. I teraz my mamy ten ewolucyjny czas, że chcielibyśmy, żeby, jeżeli mówimy o naszej gospodarce, to jednak u nas jeszcze jest perspektywa możliwości wykorzystywania węgla na dziesięciolecia, bo mamy jeszcze spore zasoby, powinniśmy je wykorzystać, przy jednoczesnej redukcji zanieczyszczeń. Myśmy się z Komisją Europejską domówili w takiej formule, że będziemy zmniejszać emisję średnią. I dlatego, no tutaj jeszcze na Ostrołękę dodatkowo, to zgodziła się Komisja Europejska z przyczyn synchronizacji energetycznej Litwy, Łotwy i Estonii. Jednak Komisja Europejska może tylko z udziałem Polski, Finlandii i Szwecji, a tak naprawdę podstawowo Polski, uwolnić Litwę, Łotwę i Estonię z energii elektrycznej rosyjskiej, gdzie ta energia jest pewnym zagrożeniem, bo mogą w każdej chwili wyłączyć. No w szachu trzymają te trzy państwa. I tutaj Polska dostała specjalną misję, żeby doprowadzić do tego, żeby te państwa mogły się, tak jak Polska, odłączyć od energii rosyjskiej i żebyśmy w tym wszystkim pomogli. Z tego tytułu ta elektrownia jest także w kierunku tego bezpieczeństwa energetycznego Litwy, Łotwy i Estonii potrzebna, chociaż będziemy jeszcze dodatkowy kabel przez morze budowali, żeby im jeszcze rezerwowe możliwości dać. A więc my mamy tutaj sporo zadań związanych właśnie z energetyką. I my w związku z tym nie możemy rewolucyjnie odchodzić od węgla. No i takie kierunki prowadzimy. Niemniej jednak są te pozwolenia na emisję. Taki instrument, który w 2003 roku Komisja Europejska wprowadziła, gdzie przedsiębiorstwa dostają i poszczególne państwa część tych pozwoleń na emisję za darmo, jako pomoc w kierunku przyspieszenia oczyszczenia powietrza, przyspieszenia likwidacji emisji. I z tego tytułu te otrzymane za darmo uprawnienia mogą być sprzedane tym, których ich bardziej potrzebują, a emitują. U nas jest sytuacja taka, że tej emisji węglowej mamy sporo i tych pozwoleń nie tylko są te, co są za darmo, Polska otrzymuje. Ich ilość przydzielanych za darmo jest zmniejszana co rok, po to, żeby motywować państwa do szybszej likwidacji emisji. I teraz w Polsce ich spółki energetyczne muszą kupować dosyć dużo obecnie, bo to od 2004 roku minęło kilkanaście lat. I teraz, jeżeli odniesiemy się do tego, no to one kosztowały około 5 euro. 3,5, 5, 6, 7 euro, tak się kształtowało jedno uprawnienie. One stały się instrumentem finansowym, te uprawnienia na rynku zaczęły bardzo mocno kupować banki, różne instytucje, tak naprawdę trochę w celach spekulacyjnych, żeby na nich zarobić. I ten zwiększony popyt spowodował, że te uprawnienia, cena ich poszła do 20, nawet do 26 euro. A to ta cena uprawnienia bezpośrednio dodaje się do energii elektrycznej, czyli podwyższa nam cenę energii elektrycznej. No i ponieważ takie miejsce, już taka sytuacja już miała miejsce w 2013-2014 roku, że te uprawnienia bardzo skoczyły w górę, i cena energii elektrycznej była dużo wyższa wtedy niż obecnie. Więc my patrzymy na to, że to znów może być taki chwilowy, manipulacyjny wyskok tych uprawnień i chcemy, żeby Polacy tego nie odczuli. Więc rozmawiamy z Komisją Europejską, żeby wyraziła zgodę, żebyśmy mogli część starych, niewykorzystanych uprawnień sprzedać i żeby także szukamy rozwiązań w samych spółkach energetycznych, żeby można było Polakom taką zapewnić pewną poduszkę w tym momencie, żeby ich to nie dotknęło. I udaje nam się to, bo te wszystkie nasze zamiary wskazują na to, że Polacy mogą liczyć na to, że ich rachunek za energię elektryczną się nie zmieni. To znaczy, że chcemy właśnie z różnych źródeł korzystając, mamy to już właściwie zapewnione, że rodzinom polskim, polskim gospodarstwom domowym zapewnimy rekompensatę. I oni o tę rekompensatę nie będą musieli się specjalnie ubiegać. Ona będzie automatycznie odliczana od ich rachunku, żeby pozostał ten rachunek na niezmienionej pozycji. Czyli a więc chcemy uniknąć w tym roku nie tylko, bo corocznie był tam 5-4% wzrost energii. W tym roku chcemy w ogóle, żeby tego wzrostu cen energii nie było, ponieważ no, mamy możliwości zapewnić, żeby utrzymali rekompensatę. W Polsce dosyć dobre przychody są. Samorządy narzekają, że im ceny za energię idą. Więc gospodarstwa domowe całkowicie mają już zapewnione. Dzisiaj mieliśmy i konferencję prasową i wczoraj odpowiednie posiedzenie, gdzie policzyliśmy i mamy środki na to, żeby dać gospodarstwom domowym rekompensatę.
A jaka to jest w ogóle podwyżka, powiedzmy? Jakiego rzędu to jest podwyżka?
No ta podwyżka, jeśli chodzi o rachunek za energię, szacowana jest na poziomie 20-25%, czyli jest znaczna. Mimo, że jeżeli patrzymy na średnią cenę, na kwotę płaconą za miesiąc czasu średnio w gospodarstwie domowym, ona się kształtuje od 100 do 200 zł, czyli około 150 zł, niektórzy jeszcze mniej, no to do tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że byłoby to w granicach 20 zł podwyżki, to dosyć znaczna podwyżka, więc my chcemy tego uniknąć. Mniej więcej patrzymy na to, że ta podwyżka mogłaby za rachunek, bo to mówimy o cenie energii, a do ceny, cena energii to jest połowa wartości rachunku. Druga połowa to już jest koszty przesyłu, koszty dostarczenia energii, utrzymania tych wszystkich sieci, które mamy dookoła. Więc to stanowi drugą część rachunku. W tej części podwyżka będzie niewielka. Czyli całkowicie cały rachunek byłby podwyższony o około 10%, 12%. To też znacznie, bo normalnie był 3-5%. Więc chcemy, żeby tej podwyżki nie było. Żeby tej podwyżki nie było i stąd już zaliczkowe rachunki liczone, które będziemy na początku roku wszyscy w gospodarstwach domowych otrzymywali, to mam uzgodnienie ze spółkami energetycznymi, że oni już te zaliczkowe rachunki będą wystawiali z uwzględnieniem rekompensaty, czyli odejmując rekompensatę, że w tych rachunkach zaliczkowych już nie będzie tej podwyżki uwzględnionej.
My tego wyższej ceny nie zobaczymy na rachunku, dlatego że tam już będzie uwzględniona ta rekompensata.
Ta rekompensata.
Tak?
Ona w rozliczeniowym rachunku, które każde gospodarstwo domowe będzie dostawało, bo my mamy takie co 3 miesiące, co 2 miesiące, w zależności jak która spółka energetyczna, nawet niektóre co pół roku dają zaliczkowe rachunki i potem dokonują rozliczenia. Więc ta rekompensata i ile się odjęło nam w gospodarstwie domowym od rachunku z powodu rekompensaty będzie widoczne po kwartale, bo po pierwszym kwartale spółki energetyczne będą miały zrekompensowano, zwrócone te pieniądze, które założyli w ciągu tego pierwszego kwartału za obywateli.
Czyli gospodarstwa domowe mają nie odczuć tej podwyżki, natomiast jak będzie z przedsiębiorstwami, z firmami, bo jeśli tam ta podwyżka nastąpi, to rozumiem, że to przełoży się
może się przenieść na inne ceny. Więc główną częścią cenotwórczą, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, to jest to bezpośrednie zaopatrzenie. Jeżeli odniesiemy się do tego bezpośredniego zaopatrzenia, to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwa to jest te, które zatrudniają do 250 osób, to już nie takie malutkie. Te wszystkie przedsiębiorstwa będą także otrzymywały rekompensatę. Na to też już mamy zapewnione środki. A więc będziemy mieli rekompensatę, także będą mogły otrzymać rekompensatę różne instytucje użyteczności publicznej, sanatoria, domy pomocy społecznej. Do tych też także kierujemy te rekompensaty.
I to jest taka rekompensata, że oni też nie odczują tej podwyżki, czy to już jest mniejsza niż w przypadku gospodarstw?
Te instytucje nie odczują podwyżki. Ona będzie pełna w tym zakresie.
A ile ceny, natomiast ile ceny, panie ministrze, mogą wzrosnąć w sklepach z powodu podwyżki cen energii?
Udział cen energii w koszcie przedsiębiorstw nie jest za duży. On się w normalnych przedsiębiorstwach kształtuje od 3,5 do 6%. Więc jeżeli ta część 6% zdrożeje 6%, jeżeli weźmiemy nawet te 10%, to jest tylko 0,6% w całym koszcie przedsiębiorstwa. Więc te skutki już na ceny dodatkowe poza energią nie są takie duże. One są duże tam, gdzie bezpośrednio płacimy za energię. Natomiast jak się rozkładają już na całe koszty przedsiębiorstwa, to ceny energii w koszcie przedsiębiorstwa są na przykład 3 razy mniejsze niż ceny transportu. Więc
jakkolwiek
ruchy cen paliwa są bardziej odczuwalne i one się mocniej odnoszą na koszcie funkcjonowania przedsiębiorstw niż ceny energii.
Jakkolwiek już słyszymy, że opozycja, przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele, mówią o tym, czy w związku z podwyżką cen energii stworzy się też ruch żółtych kamizelek i czy ludzie wyjdą na ulicę.
Więc ja tutaj odpowiadam na to w ten sposób. Otóż w 2012-2013 roku była tego typu sytuacja, że ceny energii poszły w górę dużo więcej niż obecnie. Potem w ostatnich latach one spadały trochę. Teraz nadzwyczajnie poszły w górę. I osiągnęły pułap taki, jaki byłby u nas w przyszłym roku bez rekompensat. I w 2013 roku, czy ojciec pamięta, żeby ktoś protestował przeciwko wzrostowi cen energii, u nas się zrobiła bardzo sztuczna atmosfera. Ta nasza opozycja obecna, Platforma, Nowoczesna, PSL, wszyscy wykorzystują maksymalnie każdą okazję, żeby robić krzyk na całą Europę. Zauważmy, że myśmy jako poprzednia opozycja, mimo że ceny energii tak poszły w górę, rozumieliśmy sytuację i nie robiliśmy żadnego zamieszania w Polsce z tego tytułu. Te ceny były bardzo duże w 2012-2013 roku i była normalna atmosfera w Polsce. Nikt nie krzyczał. Nas się nieraz mówi, jacy to my jesteśmy źli, ale na tym jednym przykładzie widać, że jeżeli widać było, że te czynniki, które spowodowały tę podwyżkę cen, one nie mieściły się w błędach jakiejś obecnej władzy w Polsce, tylko na zasadzie oddziaływania tego wszystkiego, co się w Europie dzieje, to myśmy żadnego z tego tytułu rabanu nie robili. Ta sama sytuacja w tej chwili się powtarza, że ta sinusoida wzrostu tych uprawnień znów się posunęła, no to tymczasem my mamy już krzyki i jakieś tam zagrożenia. Ale my robimy rekompensatę, zachowujemy się inaczej niż oni.
A czy taki system tych kwot emisyjnych, czy on w ogóle ma sens, skoro, jak pan minister mówi, dochodzi nawet do spekulacji tymi kwotami?
No on został przez państwa europejskie przyjęty jako taka forma motywacji do likwidacji emisji. I faktycznie pewną rolę w tej dziedzinie odgrywa, bo jednak jest pewnym ciężarem i wraz z eliminacją emisji to ta kwota praw do emisji się zmniejsza. A więc jeżeli ktoś podejmuje decyzję i robi modernizację, zmniejsza emisję, to od razu musi mniej tych uprawnień do emisji kupować. Więc pewną rolę to odgrywa. Natomiast są takie sytuacje, gdzie są pewne spekulacyjne wzrosty tych cen emisji, no to wtedy właśnie takie przypadki mają miejsce. Więc to ma i złe, i dobre strony. No, trudno w tej chwili jednoznacznie przesądzić. No, my staramy się wewnętrznie na to reagować tak, żeby naszych obywateli to mniej dotykało.
A czy nie obawiamy się tego, że jako państwo, gdy będziemy, powiedzmy, zmniejszać emisję, wpływać korzystnie na klimat także i robimy to oczywiście także z innymi państwami Europy Zachodniej, czy państwa, które tego nie robią, że tam przeniesie się produkcja, że tam ta produkcja nawet zostanie zwiększona, to znaczy my generalnie stracimy na produkcji, tamta produkcja zostanie przeniesiona i ocieplenie klimatu tak czy siak będzie następowało.
Więc te przedsiębiorstwa duże, które mają bardzo duży udział energii w kosztach, to one otrzymują też pulę darmowych praw do emisji, jakby im się to amortyzuje. Więc tu chodzi o to też, że Unia Europejska w jakiś sposób stara się powstrzymywać tę ucieczkę, ale jednocześnie, żeby w tych przedsiębiorstwach za to, że redukują emisję, to dostają te za darmowe uprawnienia, żeby mieli z tego tytułu dodatkowe wpływy do własnego budżetu. Więc to w jakiś sposób chodzi. Niemniej ono jest, jak wszystkie tego typu rzeczy, dosyć ułomną działalnością. Dlatego też wiele dziedzin energochłonnego przemysłu z Unii się wyprowadza i Unia będzie musiała politykę w tej dziedzinie zmienić. To nie ulega wątpliwości, bo wiem, że oni sami to zauważają. No niemniej jednak przy tego typu sytuacjach trudnych jak nasza, no to wyrażają zgodę, żebyśmy stare, niewykorzystane uprawnienia, które nie można było sprzedać. Dostaliśmy zgodę Unii Europejskiej, żeby sprzedać za 4 miliardy złotych stare uprawnienia i większa część tych kosztów z tego tytułu będzie mogła być pokryta. Chociaż też musimy do własnych źródeł sięgać, bo to jest kwestia tego typu, że za same te uprawnienia nie byliśmy w stanie z tym poradzić. Druga rzecz, że te uprawnienia, jeżeli są sprzedawane, to muszą być w 50% zużyte na cele wskazane przez Unię, a więc po pierwsze mogą być używane, żeby obywatelom, do gospodarstwom rodzinnym zmniejszyć ciężar z tego tytułu, to w samej dyrektywie jest to zapisane i mogą być też używane na efektywność energetyczną. Stąd my bardziej możemy to użyć, te pieniądze, na to, żeby obywatelom ulżyć, niż przedsiębiorstwom.
Opozycja mówi także o dekarbonizacji. Tutaj też przy okazji tego pierwszego tygodnia COP24 powstało wiele zawirowań. Czy Polska będzie jednak oparta energetyka na węglu, czy też będziemy od tego węgla odchodzić? Jak to będzie, panie ministrze?
W Polsce przedstawiliśmy to Komisji Europejskiej także. W najbliższym czasie odejście od węgla jest niemożliwe. Niemożliwe z tego względu, że ta pracowitość Polaków i zaradność powoduje, że nam bardzo mocno wzrasta zużycie energii elektrycznej. Same dwa lata, 17 i 16 rok, pełne już policzone, spowodowały w ciągu tych dwóch lat wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce 5%. To jest bardzo dużo, bo 5% to jest jeden blok energetyczny. Jedna taka elektrownia, jak będziemy budowali, pobudowana w Kozienicach, czy będzie budowana w Ostrołęce. To jest, nam przybyło energii w ciągu jednego roku. Stąd nas czeka olbrzymi wysiłek. Do 30 roku ten wzrost energii może wynieść nawet do 25%, 23 do 25%. Czyli my musimy wybudować takich 10 nowych bloków energetycznych. Jeżeli w tym będziemy musieli około 3000 megawatów energii zlikwidować w najstarszych 60 lat blokach energetycznych, które się do modernizacji nie nadają, no bo wszystko się zużywa, więc trzeba ten park odbudowywać, no to jest potężny, miliardowy, w miliardach, w dziesiątkach miliardów liczony wysiłek naszego całego społeczeństwa, bo to przecież, jeśli to ma być pobudowane, to my nie będziemy w stanie samym wysiłkiem spółek energetycznych tej energetyki wybudować. I dwa, że żeby obniżyć średnią emisję, to także mieści się w tym energetyka jądrowa, bo ona jest zeroemisyjna. Druga rzecz jest taka, że w energetyce jądrowej jest tego typu plus, że budowa jest droga, ale energia jest najtańsza. W stosunku do energetyki gazowej to jest prawie 2,5 razy tańsza, o 50% nawet tańsza od energetyki węglowej. Więc sama energia, potem produkcja energii, ale budowa jest ponad 2 razy droższa. A więc to są wybory, które społeczeństwo muszą podejmować. No i druga rzecz, same bezpieczeństwo energetyczne inaczej wygląda, dlatego że w energetyce jądrowej, na przykład jeśli chodzi o elektrownię węglową, to do takiej dużej elektrowni węglowej, jak w Kozienicach, nowa pobudowana w tej chwili, to musimy dostarczyć 10 do 11 tysięcy ton węgla, na dobę. Czyli około 180 wagonów. Trzy duże składy. To trzeba rozładować, to wiele metrów kwadratowych olbrzymie palenisko. To trzeba spalić i stamtąd trzeba też z tego 1/3 popiołu wywieźć. Więc to są duże przedsięwzięcia logistyczne. W elektrowni jądrowej jest to 4 ciężarówki paliwa jądrowego, bardzo taniego na świecie w tej chwili. Około 4 ciężarówek paliwa na rok. I to jest kwestia taka, że ta elektrownia przechowuje zapas paliwa na 5 lat, a wywozi pierwszy silos, że tak powiem, z zużytym paliwem, bo przechowuje to paliwo, aż ono się tam odpowiednio regeneracji pewnej będzie podlegało na miejscu. Odpowiednie zbiorniki na to posiada, u siebie przechowuje. Jest pierwszy silos tego paliwa po 20 latach wywożony. Więc to jest całkowicie z punktu widzenia bezpieczeństwa to tak wygląda. No i mówią niektórzy odnośnie składowisk. W Polsce funkcjonuje składowisko. Tak patrząc w prostej linii, to jest niedaleko Ostrołęki, w Różanie, które w 1961 roku uruchomili Rosjanie. I oni tam przez pewien czas nawet składowali odpady radioaktywne ze swoich elektrowni. I część musieli, wycofując się z Polski, zabrać. Argumentem jeszcze takim, który nas przekonuje, żeby to do planu wpisać, jest to, że w tej chwili Polska Służba Zdrowia w ciągu 5 lat zużywa, produkuje jakby tyle odpadów radioaktywnych, ile jedna elektrownia w ciągu roku. I to będzie wzrastało za 5 lat, to już będzie tylko 3 lata. A więc nasza służba zdrowia funkcjonuje na produktach radioaktywnych. I tylko dlatego, że musimy składowisko robić odpadów radioaktywnych, to mamy zlikwidować tomografy komputerowe, powiedzmy prześwietlenia i szereg innych rzeczy w tej chwili, które z punktu widzenia zdrowotnego właśnie w służbie zdrowia jest stosowanych. No nie, nawet nikt nie chce o tym myśleć. Tak samo jak dla służby zdrowia, tak samo dla energetyki w tej chwili ta technologia jądrowa jest bardzo potrzebna.
Panie ministrze,
dlatego na to patrzymy w tej chwili z wielką rozwagą, patrząc na najbardziej nowoczesne technologie na świecie, ale wydaje się, że się przed tym nie obronimy, jeżeli chcemy ochronić węgiel. A węgiel chcemy ochronić w Polsce, bo nie jesteśmy w stanie tak szybko tego zrobić, a dwa, że to jest nasze bezpieczeństwo energetyczne.
Bo ten surowiec jest
u nas.
A węgiel z Rosji?
No jest sytuacja taka, że przez 8 lat nie mieliśmy w Polsce inwestycji w górnictwie. Górnictwo tak było popychane ku likwidacji. Były duże strajki, protesty. Wiemy, że przez całe te 8 lat no, była taka walka o to górnictwo, czy ona ma przetrwać, czy nie. Nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska i PSL, jakby szli w kierunku szybszego odejścia, bardzo szybkiego odejścia od węgla w energetyce, jednocześnie nie budując nic innego. No, w pewnym momencie, w 2012 roku, jakby te rzeczy pękły i rozpoczęły się te budowle tej elektrowni w Kozienicach, czy tych dwóch w Opolu na przykład. Czyli jakby nastąpiło zrozumienie, że tego się nie da zrobić, no ale jednocześnie nie była prowadzona restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. I teraz, kiedy dokonaliśmy w roku 2016 restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, dostosowując je do nowoczesnych wymogów, okazało się, że mamy za mało ścian wydobywczych, za mało frontów wydobywczych, że wydobycie poszło mocno w dół, poniżej kilometra. Korytarze mają do 5 kilometrów, więc mamy tutaj bardzo, bardzo utrudnione systemy wydobywcze w Polsce. Trzeba to wszystko odbudowywać. Na to potrzeba dużych środków, a dwa, że to lata. Więc no i dodatkowo oddajemy do użytku nowe elektrownie węglowe, jak w tej chwili ta w Kozienicach, gdzie nam zużycie wzrasta, ale do 2021 roku możemy jeszcze utrzymać te stare najgorsze. Więc na te kilka lat nie opłaci nam się gwałtownie zwiększać wydobycia, żeby potem mieć nadwyżkę i żeby ceny poleciały w dół. Więc staramy się to zbalansować i z tego tytułu no jest w tej chwili na poziomie około 10-12% zużywanego węgla w Polsce z importu. Ale chciałbym powiedzieć tak, że w energetyce, bo węgiel energetyczny to jest ten miałowy, to jest ten, którego nie może użyć gospodarstwo domowe. Całkiem inny węgiel, inaczej wydobywany. I jego zużywamy na przykład w tej chwili około 30 milionów ton. To tylko 1,8 miliona na przykład w tym roku będzie z importu. Główny import to jest węgiel do elektrociepłowni i węgiel dla gospodarstw domowych. Dla gospodarstw domowych my wydobywamy u nas i wydobywaliśmy niepełne 50% i zawsze on był z importu. Natomiast ten węgiel na przykład miałowy to nawet eksportujemy, bo eksport wyniósł w ubiegłym roku 17 około 5 milionów ton węgla. Więc my na zero to jesteśmy na poziomie około 9 milionów ton węgla, mając węgla z importu. No i z punktu widzenia takiego, że część tego węgla musi przyjeżdżać drogą morską, to jest takie zdrowe dla utrzymania pewnego realnego poziomu cen, który jest akceptowalny zarówno dla energetyki, jak i dla górnictwa. I to, że polska energetyka zdecydowała się wyłożyć pieniądze, no w sumie to jest około 2 miliardów złotych, które polska energetyka wyłożyła na dokapitalizowanie górnictwa, to jej się teraz zwraca, bo węgiel z zagranicy jest węglem droższym niż kopany w Polsce. I mając długoletnie kontrakty podpisane z polskim górnictwem, polska energetyka, no płaci mniej za węgiel, niż jeżeli by musiała kupować z zagranicy. Więc już na samym tym, ratując polskie górnictwo, w ciągu tych 2 lat ostatnich energetyka zarobiła około miliarda, a więc jakby sobie w połowie już zwróciła koszty włożone w restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego. Więc to wszystko, co robiliśmy, z tego widać, jest bardzo słuszne. I dlatego też, no, ja robię jako minister energii wszystko, żebyśmy w sposób ewolucyjny tyle węgla zużywali, ile potrzeba, i żebyśmy mogli powiedzieć w ten sposób, że jeśli gdzieś się kończy wydobycie, to nie dlatego, że przerwaliśmy to wydobycie, bo tak realizujemy jakieś tam cele unijne, bo Unia od nas tego całkowicie nie wymaga w tej chwili. My mamy zgodę Komisji Europejskiej na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego. Dostaliśmy zgodę na pomoc publiczną i Komisja się godzi, żebyśmy szli tym naszym krokiem takim realnym, utrzymując w tej polityce energetycznej, którą obecnie ogłosiliśmy, to mamy sytuację taką, że wynika z naszej prognozy, że do 40 roku zużycie węgla kamiennego będzie na podobnym poziomie jak obecnie. Natomiast spadnie węgla brunatnego. No węgiel brunatny z drugiej strony jest bardziej szkodliwy, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. Tu elektrownia musi być przy samej kopalni budowana, ponieważ jest tak pyłowy ten węgiel, że nawet nie można go dowozić do elektrowni, czyli elektrownia musi iść za kopalnią. I to jest często utrudnienie, bo do energetyki na węgiel kamienny dowozimy go i nie ma problemu. Więc tutaj spadnie zużycie węgla brunatnego. Natomiast węgiel kamienny utrzymujemy w tej energetyce do 40 roku, jak widzimy. Jak będzie dalej, trudno powiedzieć. Sumarycznie, biorąc pod uwagę brunatny i kamienny, ta ilość węgla w energetyce spadnie. Ale nie będzie to tak, że górnicy będą tracili miejsca pracy, że będzie się coś złego działo. Ja w tej dziedzinie widzę perspektywę i tutaj się zobowiązałem tego pilnować i pilnuję. I dlatego chciałbym z tego miejsca wszystkim i górnikom podziękować i energetykom, że dzięki temu, że doszło do tego domówienia górnictwa z energetykiem, z energetyką górnictwa, że się wzajemnie sobie pomogli, mamy w Polsce spokój społeczny, mamy zapewnione miejsca pracy, mamy zapewniony rozwój do przodu. Możemy w perspektywę naszej przyszłości rozwoju gospodarczego patrzeć bardziej optymistycznie. I o to zabiegałem w Komisji Europejskiej. Trudno było. Muszę uczciwie powiedzieć, że trudno było. Bardzo wielu moich współpracowników siedzieli, rozmawiali, dyskutowali. Ja sam osobiście z komisarzami staram się być w kontakcie i telefonicznym nawet. Staram się ich nie oszukiwać. Mówić otwarcie wszystko, co w Polsce musimy robić i w jaki sposób. I za to jestem ceniony i za to zauważam po prostu, że nas szanują. I tutaj z tego tytułu ostatnio otrzymaliśmy wstępną notyfikację, czyli jakby zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie pomocy publicznej na to, żeby budować przyjąć nowe zasady kogeneracji, czyli produkcji energetyki rozproszonej zarówno na węgiel, tam gdzie nie ma dostępu do gazu lub na gaz, takie w małych miejscowościach, gminnych, małych powiatach, po to, żeby likwidować to rozproszoną emisję kominowo. Więc tam jest rozproszona budowa, trzeba więcej sieci budować, jest mniej opłacalna energetyka właśnie z elektrociepłowni. I dlatego oni muszą otrzymać więcej pomocy publicznej z tego tytułu. I na to też Komisja Europejska zgodziła się. W tej chwili ustawa w Sejmie jest. W środę mamy jej drugie czytanie i będzie z 1 stycznia przyszłego roku uchwalona. I też tutaj zrozumienie jest. Mam nadzieję, że będziemy mieli też bardziej zdywersyfikowany gaz, jeżeli uruchomimy Baltic Pipe, to będzie wszystko realnie w Polsce wyglądało. Możemy w tych sprawach patrzeć bardziej optymistycznie w przyszłość.
Może ktoś z słuchaczy chciałby porozmawiać, zadać pytanie naszemu gościowi, pan minister energii Krzysztof Tchórzewski w studio. Numery 56 657 0011, numer dla telewizów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300, 536 600 400, a także dla widzów z zagranicy. Granicy 00 4856 657 0013 i 657 0014. Jeszcze przed nami tydzień trwającej konferencji w Katowicach. Dla polskiej prezydencji istotne było przyjęcie dwóch deklaracji, które już przyjęte zostały. Pierwsza mówi o solidarnej i sprawiedliwej transformacji, a druga, i może dwa słowa o tym powiedzmy, panie ministrze, na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu.
W tej dziedzinie my się bardzo mocno wpisujemy. Ja traktuję jako minister energii, że to jest ta dziedzina, gdzie mamy szansę poważnie rywalizować w ramach Unii Europejskiej. Dlatego, że z podobnego poziomu startujemy. I tu elektromobilności nie ma i tu nie ma. Oni mają większe możliwości finansowe i mniejsze. Ale wydaje mi się, że my mamy więcej zapału do tego i jesteśmy w stanie więcej zrobić. Więc mamy całe uzbrojenie prawne w Polsce już do tego wykonane. Mamy ustawę o elektromobilności, mamy ustawę, która zakłada dużo priorytetów dla pojazdów elektrycznych. Bo pamiętajmy, pojazd elektryczny zastępuje pojazd spalinowy. Te spaliny, które są od samochodów, są dla zdrowia wcale nie mniej trudne niż spaliny z węgla. One są nawet w niektórych sytuacjach bardziej toksyczne. Więc my, jeżeli zastosujemy energetykę i samochód elektryczny, to mamy te spaliny z węgla skonsolidowane, czy w ogóle z gazu skonsolidowane w tym miejscu, gdzie jest elektrownia. Więc łatwiej jest je wychwycić, łatwiej jest je zneutralizować. A w tych miastach, gdzie jest gęsta, duża zabudowa w dużych miastach, gdzie te smogi się tworzą w tej chwili, to właśnie wtedy jest możliwość dużej poprawy powietrza, co jest tam szkodliwe. Więc samochód elektryczny jest przyszłością. Mamy fundusz niskoemisyjnego transportu, z którego chcemy finansować rozwój i przyjęliśmy sobie takie założenie, że do końca 2020 roku, a więc 2 lata, będziemy mieli w Polsce sieć punktów ładowania. Kto kupi samochód elektryczny, to będzie mógł po całym naszym kraju jeździć i zawsze będzie miał się gdzie naładować. Samochód elektryczny jest podobnie trochę jak elektrownia jądrowa. Jest droższy do zakupu, natomiast dużo tańszy w eksploatacji. Bo można to dookreślić w ten sposób, że średni samochód będzie zużywał energii elektrycznej w przeliczeniu na paliwo poniżej 20 zł. A więc jeżeli odniesiemy się, to jest 4 litry paliwa. 2,5 jak mały samochód, 3 litry w odniesieniu się do tego, co zużywają samochody nieelektryczne. A więc eksploatacja z tego tytułu będzie bardzo tania, bo a jeżeli ktoś, ja mówię już o energii elektrycznej, która będzie w punkcie ładowania, ale jak ktoś sobie w domu w nocnej taryfie załaduje, to będzie może go kosztować te 100 km nawet nie więcej niż 10 zł.
Pytanie. Mamy telefon, panie
Nie więcej
ministrze.
Niż 10 zł, to jest bardzo ważne.
Bardzo proszę, halo.
Mam nadzieję, że będzie polski samochód elektryczny.
Prosimy.
Ktoś z samochodu.
Halo, halo. I pewnie nie elektrycznego jeszcze, niestety tak nie słyszymy się. Dziękuję bardzo za to połączenie. Może uda nam się odebrać jeszcze jeden telefon, bo dzisiaj nieco skrócone rozmowy z racji kolejnej naszej transmisji. Czyli 2022, jak dobrze zrozumiałem, tak? Sieć będzie dostępna. Pierwsze samochody. Ile takich samochodów już dzisiaj jeździ po polskich drogach?
No to niedużo, niepełne 1,5 tysiąca. To jest jakiś krok. ale przybywa nam dosyć szybko tych samochodów i przybywa wraz z rozwojem sieci, bo są niektórzy, którzy już próbują robić, nawet prywatne firmy próbują robić sieć ładowania samochodów w Polsce do przodu, patrząc do przodu, z tym, że w tej chwili jest bardzo trudne to rozliczanie, więc ci, którzy robią sieć do ładowania, to chcą do swoich punktów przyzwyczaić, bo obecnie ładują za darmo. Ale od 1 stycznia już ustawa wchodzi i według tej ustawy będzie zawód ładowacza, który będzie mógł bez koncesji prowadzić punkty ładowania i sprzedawać energię elektryczną do samochodu. Więc cała formuła elektromobilności tak naprawdę startuje od 1 stycznia.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam pytanie do pana ministra.
Prosimy.
Panie ministrze, chciałam pana się zapytać, czy zapoznał się pan ze społecznym opracowaniem rozwoju energetyki w Polsce, który reprezentuje między innymi zrzeszenie pana inżyniera Tytki. Czy mógłby pan ocenić ten projekt, jeżeli go pan zna? Bo z tego, co pan teraz tutaj przedstawia w audycji, wynika, że jednak niektóre pomysły bierze pan pod uwagę. Chodzi o to, że i budowa elektrowni jądrowych i no głównie w tej chwili się skupię na jądrowych, jest zupełnie bez sensu, ponieważ Niemcy odchodzą i wiele innych krajów, bo brakuje w tej chwili do końca tego wieku zabraknie paliwa jądrowego, jakim jest uran.
Dziękuję bardzo. Mamy 3 minuty niecałe. Bardzo proszę, panie ministrze.
Jeśli chodzi o opinię pana Tytki, ja się z nimi stykałem. Tutaj mamy znaczące różnice zdań. No ja bazuję na... muszę stać mocno na ziemi, na 100% podwalinach. Ryzykownie działać mi nie wolno, bo to nie jest ryzyko na prywatnym mieniu, tylko to jest na przyszłości państwa polskiego. I opierając się na tego typu podwalinach, patrzę na to w taki sposób, że energetykę jądrową, w tej chwili jest 40 bloków jądrowych, 40 elektrowni jądrowych budowanych na świecie. I ostatnio pani premier May po kryzysie z elektrowniami wiatrowymi na morzu, gdzie w Wielkiej Brytanii musieli wprowadzić stopnie zasilania, wyłączać zasilanie, gdzie w lesie bieżącego roku mieli olbrzymie kłopoty przez 3 tygodnie z utrzymaniem produkcji, rząd brytyjski postanowił budować 10 elektrowni jądrowych, więc to są pewne fakty. Te elektrownie buduje 7 elektrowni jądrowych w tej chwili. Francuzi wygrali i będą budowali dla Indii. W Chinach buduje się ich 12. Jesteśmy w tej chwili na właściwie, jeśli chodzi o świat, na pewnym bomie, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych. I nie ma jakichś wskazań na to, że wyczerpują się złoża, że tego uranu nie będzie. Uran jest mimo wszystko w tej chwili najtańszym paliwem. Energia jądrowa w ramach produkcji jest energią bardzo tanio. Oczywiście budowa elektrowni jądrowej ze względu na bezpieczeństwo jest bardzo droga, ale sama produkcja tej energii jest tania. To jest koszt energii jest znacząco poniżej 200 zł. Gdy w sytuacji energetyki, nawet węglowej, jest około 350 zł.
Panie ministrze, tu musimy...
To są takie bezwzględne liczby. I trzecia rzecz, że w jaki sposób, jeżeli chcemy utrzymać energetykę węglową, nie mamy innej metody, żeby zmniejszyć średnią emisję. No musimy wprowadzić właśnie zeroemisyjną produkcję.
Więcej...
Z tym biliśmy się bardzo długo z myślami, nasi doradcy i wszyscy, jeśli chodzi o to, co robić. Ale to nie my będziemy też decydowali, bo to nie tylko pieniądze rządu, bo to nie rząd będzie za to wszystko płacił, tylko będą płaciły firmy.
Panie ministrze, więcej na ten temat w części radiowej. Bardzo dziękuję. Pan minister Krzysztof Tchórzewski. Tchórzewski, minister energii, był naszym gościem o 21.30. Zapraszamy na kolejne spotkanie z panem ministrem do Radia Maryja. A temat COP24, a energetyka w Polsce. Od jutra część polityczna tego kongresu klimatycznego. Zapraszamy również do śledzenia jego rezultatów na naszych antenach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.